Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Komentarz polityczny jak zawsze w piątki o tej porze. Witamy na naszej antenie redaktora Łukasza Warzechę. Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasze tematy. Zanim przejdziemy do typowo polskiego, tutaj politycznego świata, powiemy o bardzo ważnej rzeczy z punktu widzenia wojny na Ukrainie i z punktu widzenia też światowego tutaj stanu, dlatego że w końcu po długim czasie, my zresztą sygnalizowaliśmy, mówiliśmy o tym w naszym programie, że prezydent Ukrainy chciałby właśnie takiej rozmowy. Odbyła się ta rozmowa, czyli rozmowa telefoniczna prezydenci Chin i Ukrainy. Wierzę, że ta rozmowa, a także powołanie ambasadora Ukrainy w Chinach nada potężny impuls naszym dwustronnym relacjom i współpracy. Tak napisał Wołodymyr Zełenski na Twitterze w tym tygodniu. Dodał, że rozmowa była długa i znacząca, a z kolei kontakt przywódców nie umknął uwadze Rosji. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, komentuje: odnotowaliśmy to.
No i to jest rzeczywiście bardzo ważne, moim zdaniem, wydarzenie, które niestety w Polsce znów zostało, no, można powiedzieć, zauważone, ale tak jakby ono nie miało większego znaczenia. Natomiast ono może mieć ogromne znaczenie. Oczywiście nie mamy pewności, jak zwykle. Warto jeszcze natomiast dodać, że za tą rozmową pójdzie przyjazd chińskiej delegacji do Kijowa. Na czele tej delegacji stanie bardzo doświadczony chiński dyplomata, pan Li Hui, który pełni funkcję w randze wiceministra spraw zagranicznych Chin, pełni funkcję specjalnego przedstawiciela do spraw kontaktów z Azją i Europą. Czyli to jest bardzo, z punktu widzenia chińskiej polityki, bardzo kluczowe stanowisko. No i jeszcze taka ciekawostka, że nie tylko ma odwiedzić Ukrainę, ale ma odwiedzić według komunikatu chińskiego MSZ Ukrainę i inne kraje. No i to jest bardzo ciekawe, jakie to będą te inne kraje. Ja od razu zapraszam na mój YouTube'owy kanał w przyszły czwartek. Będę między innymi na ten temat rozmawiał z jednym z najlepszych polskich specjalistów od Chin, Radosławem Pyfelem. Natomiast można to odczytać, ja to tak odczytuję, tę rozmowę telefoniczną, jako prawdopodobny wstęp do poważnej roli Chin w negocjacjach pokojowych. Ponieważ jak spojrzymy na szerszy obraz wojny na Ukrainie, oddalimy się trochę również od tych polskich pokrzykiwań w tej sprawie, to zobaczymy, że ewidentnie następuje pewnego rodzaju zmiana tonu. Ta zmiana tonu polega na tym, że coraz wyraźniej na Zachodzie przebijają się koncepcje doprowadzenia do jakiejś formy kompromisu, do jakiejś formy porozumienia, z pełnym uwzględnieniem tego, że nie będzie to porozumienie w randze pełnoprawnego pokoju, tylko raczej rozejmu, ale ewidentnie zwiększa się nacisk właśnie na ten kierunek. Zresztą, jak spojrzymy również na to, co się dzieje, a właściwie co się nie dzieje na froncie, to tutaj też jest to sytuacja dosyć, powiedziałbym, zastanawiająca z punktu widzenia wcześniejszych wypowiedzi, bo przecież bardzo wiele osób spodziewało się, również ze względu na zapowiedzi samego Kijowa, że już w tej chwili będzie trwała jakaś wielka, pełnoskalowa ofensywa. Tymczasem Kijów otrzymał większość, były takie wyliczenia mówiące o tym, że to już jest grubo ponad 90% dostępnej w ogóle pomocy wojskowej, no bo przecież ten sprzęt płynący z Zachodu to też nie ma nieograniczonych zasobów. I tam w zasadzie niewiele się dzieje. Niby są jakieś zapowiedzi Ukraińców, że oni dopiero tę ofensywę zaczną, ale wydaje mi się, że coraz mniej osób w to wierzy, a jeżeli nawet, to coraz mniej osób wierzy w jej powodzenie. I to również w Polsce była taka dopiero co bardzo interesująca dyskusja zorganizowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, w której no, jeden z polskich najwyżej postawionych wojskowych, pan generał Andrzejczak, zupełnie wprost powiedział, że to jest mało prawdopodobny wariant, żeby Ukraińcom się ta ofensywa udała i żeby ona coś zasadniczo zmieniła i że on raczej nie sądzi, żeby Ukraińcy doprowadzili w ciągu najbliższych paru miesięcy do jakiegoś korzystnego dla siebie przełomu. No a to może oznaczać, że będzie potrzebny taki broker pokoju. I tym brokerem pokoju właśnie mogą zostać Chiny, co oczywiście natychmiast stawia pytanie o ich rolę w kontekście rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo przecież gdyby to Chiny doprowadziły do pokoju na Ukrainie i to w pełnej zgodzie z Kijowem właśnie, no to wtedy Stany Zjednoczone mogłyby się poczuć nieco odsunięte na margines od tego głównego stołu, przy którym wszystkie sprawy się układają. Na pewno będziemy jeszcze w tym programie wracać do tej sprawy, bo szykują się po prostu niezwykle ciekawe nadchodzące miesiące, a nawet tygodnie.
To my przejdźmy w takim razie do tutaj spraw związanych z polską polityką konkretnie. Czyli tak, mamy najnowszą informację. Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 doszły do porozumienia w sprawie wspólnego startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. A to oznacza, że jako koalicja muszą zdobyć co najmniej 8% głosów, by wejść do Sejmu. I tutaj, jeżeli chodzi o Polskę 2050, ten 8% może nie stanowiłby problemu, dlatego że w oparciu o wszystkie sondaże przez ostatnie miesiące poparcie spadało, ale jednak wokół 8% krążyło. O tyle PSL, z tego co sprawdzałem ostatni sondaż, miało około 5% głosów, więc tutaj mógłby być problem z dostaniem się do Sejmu i czy to dlatego pan myśli, panie redaktorze, że PSL na przykład podszedł do tych rozmów i właśnie jest to porozumienie?
Myślę, że trochę tak, trochę dlatego, że było oczekiwanie wśród wyborców opozycji, że jakieś porozumienie nastąpi i te dwie partie pewnie myślą, że skorzystają na tym, co się nazywa premią za zgodę. To się bardzo często pojawia w polskiej polityce, w sondażach. No nie tylko w polskiej zresztą. W Polsce wyborcy są szczególnie skłonni przyznawać taką premię za zgodę, czyli za jakieś porozumienie, ale ta premia nie jest trwała. Ona zwykle jest widoczna w sondażach przez kilka miesięcy, 2-3 miesiące, no czasem trochę dłużej, a tymczasem do wyborów to mamy pół roku i przez taki czas to się na pewno nie utrzyma. A przecież mamy przypadek z 2015 roku, który zresztą sprawił, że potem nikt żadnej koalicji w wyborach w 2019 roku nie zawarł i nie wiadomo, czy w tych jeszcze jakaś inna zostanie zawarta, formalna koalicja. Czyli start w formie koalicyjnego komitetu wyborczego, bo tak to z punktu widzenia kodeksu wyborczego wygląda, bo wtedy Lewica zawarła taką koalicję i nie przeskoczyła tego 8-procentowego progu, nie weszła do Sejmu i dzięki temu właśnie PiS wtedy zdobył samodzielną większość. No w tym wypadku powiedziałbym na dwoje babka wróżyła. Trzeba pamiętać, że notowania partii, które wchodzą w porozumienie, nie sumują się w prosty sposób. To nie jest tak, że 5% PSL plus 8% Polski 2050 równa się automatycznie 13%. Tutaj bywają zaskoczenia i ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że wcale ten wynik nie skoczy wyżej niż wynik obecny Polski 2050. To znaczy może trudno mi sobie wyobrazić, żeby on był niższy niż wynik Polski 2050. Natomiast czy będzie wyższy jakoś znacząco, a szczególnie w dłuższej perspektywie, no tego nie wiem. Tu jeszcze słowo wyjaśnienia, bo niektórzy się mogą zastanawiać, że no jak to jest, że ja mówię, że więcej koalicji nie ma, a przecież Zjednoczona Prawica to też koalicja, zgadza się, tylko że nieformalna. Tutaj nawet były kiedyś takie pytania do Państwowej Komisji Wyborczej, czy tego typu starty w ogóle są zgodne z prawem. To jest sytuacja, w której jedna partia bierze polityków drugiej partii na swoje listy. Tak właśnie było z Solidarną Polską, która dwa razy wystartowała z list PiS-u, czyli nie mamy wtedy koalicyjnego komitetu wyborczego, tylko mamy po prostu komitet wyborczy partii Prawo i Sprawiedliwość, a Solidarna Polska jest na tych listach gościem. Tak samo zresztą jak wcześniej porozumienie Jarosława Gowina. A tutaj mamy inną sytuację. Ona ma taki plus dla obu tych ugrupowań, że nie ma wtedy problemu z podziałem pieniędzy. Bo jeżeli jest koalicyjny komitet wyborczy, to formalnie subwencje dla partii są dzielone jak gdyby od samej góry. Jeżeli natomiast są goście na listach innej partii, no to wtedy ta inna partia dostaje całość subwencji, no i już od jakichś tam wewnętrznych porozumień zależy, co z tej subwencji ewentualnie wypłaci tej partii, która jest jej gościem na listach, a bywa, że nic nie chce wypłacić, bo takie sytuacje również się zdarzały, widzę Paweł Kukiz na przykład i PSL w poprzednich wyborach. No więc jest to, powiedziałbym, krok trochę ryzykowny, ale myślę, że przez tak wielu wyborców opozycji oczekiwany, że po prostu musiało do niego tutaj dojść, to również chodzi o to, żeby Donald Tusk nie mógł na te dwie partie zwalać winy za to, że nie ma szerszego porozumienia, bo zawsze członkowie PSL i Polski 2050 będą mogli powiedzieć, no jak to nie ma porozumienia, my się porozumieliśmy, no ale z Koalicją Obywatelską to już nie jesteśmy w stanie się porozumieć, a to nie jest nasza wina. My pokazaliśmy, że generalnie rzecz biorąc jesteśmy do porozumienia zdolni.
W takim razie przejdźmy płynnie do tematu samej Solidarnej Polski, o której już tutaj nieco powiedzieliśmy, dlatego że tutaj też mamy informację nową z tego tygodnia. Poseł Solidarnej Polski Jacek Ozdoba poinformował w czwartek, że formacja zmienia nazwę na Suwerenna Polska. Jej oficjalna prezentacja odbędzie się 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji i na zmianę tej nazwy zareagował m.in. prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Powiedział, że nazwa ma znaczenie, zwłaszcza jeśli jest to nazwa rozpoznawalna i jej zmiana w takim kampanijnym momencie jest mocno ryzykowna, ale to jest oczywiście decyzja kierownictwa naszego mniejszego koalicjanta. Tak właśnie zrelacjonował tutaj rzecznik PiS to, co miał do powiedzenia prezes Jarosław Kaczyński.
No, prezes Kaczyński ma tutaj sporo racji, ale też myślę, że trochę jest pewnego rodzaju obawy w tym jego stwierdzeniu, bo najpierw zacznijmy od tego, co już dzisiaj jest jasne. Jasne jest, że nie będzie rozstania, tak myślę, że jest jasne, bo oczywiście no zawsze w polityce są możliwe jakieś nieprzewidziane scenariusze, ale powiedzmy na 90% jest prawdopodobne, że nie będzie rozstania i osobnego startu Solidarnej Polski, rozstania z PiS-em, czyli znów w polityce Solidarnej Polski, czy Suwerennej Polski, na razie jeszcze jest stara nazwa, znajdą się na listach PiS. Natomiast będą z całą pewnością starali się od PiS odróżnić, tak jak to zresztą od kilku lat robią i co też sprzyja atakom na Mateusza Morawieckiego, albo i odwrotnie, czyli ataki sprzyjają odróżnieniu się. I temu odróżnieniu się ma służyć zmiana nazwy. I ten aspekt Jarosław Kaczyński pominął, bo słusznie wskazał, że rzeczywiście zmiana nazwy jest ryzykowna, ale też trzeba powiedzieć sobie szczerze, że nazwa Solidarna Polska aż tak rozpoznawalna nie była w sondażach politycy Solidarnej Polski. Jeżeli byli potraktowani osobno, no to mieli jakieś marginalne zupełnie rezultaty, więc nie wiem, czy to jest jakiś wielki problem. Przypuszczam, że większość wyborców, no rzeczywiście, jakby zobaczyła osobno na kartach wyborczych nazwę Suwerenna Polska, to by nie wiedzieli, o co chodzi kompletnie, ale nie zobaczą jej osobno, bo to będą po prostu listy PiS. No więc w tej sytuacji ta zmiana nazwy chyba nie zaszkodzi specjalnie, mimo że mówię, no marketingowo można uznać, że to jest ryzykowne, ale czemu to służy? No to służy właśnie temu odróżnieniu się od PiS, to służy podkreśleniu tego aspektu działalności Solidarnej Polski, który jest związany z krytyką przede wszystkim polityki europejskiej Prawa i Sprawiedliwości, a konkretnie i w największym stopniu polityki wobec polityki klimatycznej. Czyli przypominaniu, że to Mateusz Morawiecki podpisał zobowiązanie do przyjęcia Fit for 55, przypominaniu, że Polska nie wykonała żadnych działań w kierunku zawieszenia systemu ETS, co proponowali politycy Solidarnej Polski, wypominaniu, że wejście w życie systemu ETS-2 już za 4 lata to jest też wina podpisania porozumienia przez Mateusza Morawieckiego w grudniu 2020 roku. Wszystkie te rzeczy będą się wiązały lepiej z nazwą Suwerenna Polska niż Solidarna Polska i na to właśnie, na ten rosnący, i myślę, że rzeczywiście tak będzie, że to będzie rosło, rosnący sceptycyzm wobec polityki Unii w tej dziedzinie, na to stawiają politycy z partii Zbigniewa Ziobry, zmieniając nazwę.
I na koniec naszym tematem będzie lotnisko Warszawa-Radom, dlatego że wczoraj nastąpiło oficjalne otwarcie lotniska Warszawa-Radom. I tutaj mam pytanie, panie redaktorze, jak to z tym lotniskiem? Czy to jest rzeczywiście długo wyczekiwany projekt? Bo my osobiście, słysząc lotnisko w Radomiu przez ostatnie miesiące, no to raczej słyszeliśmy często śmiech i memy na przykład w internecie w dyskusji. Więc jak to z tym lotniskiem teraz jest?
No, z lotniskiem w Radomiu jest tak, że ono się nie opiera na żadnym realnym rachunku ekonomicznym. To jest lotnisko, do którego jest ciężko z Warszawy dojechać. Nazwanie go Warszawa-Radom to jest rzeczywiście raczej memiczna historia. No i przecież wątpliwości dotyczą nawet tak, wydawałoby się, dobrze opartego na analizach projektu, jak Centralny Port Komunikacyjny. A cóż dopiero czegoś takiego jak Warszawa-Radom? We wszystkich tych przypadkach wielką niewiadomą są te czynniki wprowadzone przez Unię Europejską, które spowodują wzrost cen biletów lotniczych, niestety, czyli właśnie ETS-2, nałożenie dodatkowych podatków na transport, w tym na transport lotniczy. Natomiast z Warszawą, z tym lotniskiem Warszawa-Radom, tak zwanym, nie mogę tego mówić bez uśmiechu pewnego, i to jest historia rywalizacji pomiędzy koncepcją czysto polityczną promowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, a portem lotniczym w Modlinie. Port lotniczy w Modlinie, który nie jest portem państwowym, jest portem regionalnym, który jest znany, lubiany przez osoby z Mazowsza, zwłaszcza przez warszawian, którzy tam dojeżdżają i mają, powiedzmy, z centrum Warszawy, no dajmy na to, godzinę jazdy, mniej więcej, jeżeli nie ma jakichś wielkich korków, bo stamtąd latały i latają nadal tanie linie lotnicze. Przez bardzo długi czas blokowana była rozbudowa tego lotniska. Ja z niego akurat nie latałem, ale kilkakrotnie tam odprowadzałem osoby wylatujące, więc ono rzeczywiście, jemu by się naprawdę przydała rozbudowa, bo to jest po prostu za małe lotnisko jak na to obciążenie pasażerami, które tam panuje. Natomiast zdecydowanie osoby z Warszawy czy z regionu wolą lotnisko w Modlinie niż lotnisko w Radomiu. To pokazywały również wykonywane sondaże. No w tej chwili to wygląda tak, że na siłę upchnięto jakieś rejsy do Paryża z tego lotniska w Radomiu. Nie wiem, z jakim one latają obłożeniem. Natomiast no niestety wygląda to tak, że wpakowano ogromne pieniądze, bo tam zdaje się ponad miliard, chyba około 1,5 miliarda złotych, znacznie więcej niż miały wynosić koszty przebudowy gruntownej tego dawnego radomskiego lotniska. Wpakowano w to nowe lotnisko. No i właśnie nie robiąc żadnego rachunku ekonomicznego, więc ja przewiduję, że niestety to lotnisko spotka taki los, jak spotkał niektóre inne lotniska regionalne, które się kompletnie nie sprawdziły, między innymi lotnisko Lublinek w mojej rodzinnej Łodzi, które przez jakiś tam czas jeszcze gościło jakieś linie, tanie linie lotnicze, w tej chwili to chyba już prawie nic stamtąd nie lata. No i tutaj niestety obawiam się, że będzie podobnie. To był projekt wyłącznie polityczny, obliczony na pokazanie, że my promujemy mniejsze miejscowości, właśnie Radom, w którym jeszcze tam kiedyś Prawo i Sprawiedliwość rządziło. No a ten zły Modlin to jest taka warszawska inicjatywa dla Warszawki, no więc zrobimy alternatywne lotnisko. No tylko, że ludzie głosują nogami. I linie lotnicze zresztą też głosują nogami, można powiedzieć, czyli po prostu stamtąd latają, a oprócz lotu, który jest linią państwową, stamtąd latają, gdzie im się to opłaca. No i chyba bardziej im się będzie cały czas opłacało, jeżeli chodzi o te tanie linie, latać z lotniska w Modlinie. A jeszcze trzeba przypomnieć, że lotnisko w Radomiu zostało pomyślane jako lotnisko zapasowe CPK, no tylko, że to by zakładało, że w ogóle powstaje CPK. A muszę powiedzieć, że co do powstania CPK, to ja mam w tej chwili coraz większe wątpliwości i raczej bym się dzisiaj zastanawiał nad tym, jak nastąpi wycofanie się z tej inwestycji, a nie jak ona zostanie dokończona.
I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy, jak zawsze w piątki o tej porze. Ja z tego miejsca zapraszam na Twittera pana redaktora, bo tam państwo znajdziecie o wiele więcej politycznych informacji. Panie redaktorze, ja dziękuję, życzę miłego weekendu i my słyszymy się za tydzień.
Bardzo dziękuję. No my tutaj mamy za chwilę w Warszawie, czy w Warszawie, w Polsce mamy majówkę. Akurat bardzo korzystnie w tym roku wypada 1 i 3 maja, więc szykujemy się do dłuższego wypoczynku. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia po majówce w takim razie.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.